Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury o rzezi wołyńskiej, a także o najnowszej książce Piotra Zychowicza pod tytułem Wołyń zdradzony, wydanej przez Rebis. Rozmawiamy z Piotrem Szelongowskim, prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
A telefonicznie łączy się z nami pan Piotr Zychowicz, autor książki Wołyń zdradzony, publicysta historyczny, redaktor naczelny miesięcznika Historia do Rzeczy, autor wielu książek o tematyce historycznej, takich jak Pakt Ribbentrop-Beck czy Obłęd 44.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od pytania do Piotra Szelongowskiego. Mówimy o Wołyniu, o rzezi wołyńskiej. Jak przebiegały te wydarzenia? Kiedy trwały i jaki miały przebieg?
I to już na wstępie chciałem zwrócić taką drobną uwagę na to, że generalnie to było ludobójstwo, nie rzeź wołyńska. Nie wiem, czemu to określenie tak zafunkcjonowało w naszej tutaj społecznym przekazie. Generalnie.
Czyli raczej wszystko ludobójstwo, albo
zdecydowanie.
Ludobójstwo.
Dokładnie. Wszystko,
popieram.
Wszystko to, co się, że tak powiem, zdarzyło wtedy, jest zawarte w definicji ludobójstwa Rafała Lemkina, uznanej zresztą przez narody ONZ w 1948 roku jako wiążącą definicję.
Czy w takim razie ludobójstwo wołyńskie jest tak określane też w politycznych aktach, politycznych wypowiedziach? Jak to jest?
Zmierzamy do tego, żeby tak się stało. Jest to dość skomplikowane i trudne. Niestety nasi politycy z wszelkich obozów politycznych, nie wiedzieć czemu, zupełnie nie szanują tutaj tego przekazu narodowego i patriotycznego, w którym powinniśmy jednak dbać o swój interes, swoją rację stanu, a nie rację stanu jeszcze do tego zbrodniarzy.
Do polityki myślę, że jeszcze wrócimy, ale skupmy się na historii. Co wydarzyło się na Wołyniu 76 lat temu?
Akcje ludobójcze, bo tak bym to określił, rozpoczęły się już znacznie wcześniej, bo dysponuję materiałami, w których jest mowa już o 1939 roku, o pojedynczych mordach czy planach jakichś większych eksterminacji ludności polskiej. Oczywiście kulminacja nastąpiła wtedy, kiedy było to jak najbardziej możliwe, czyli w zasadzie Niemcy niejako udzielili takiej niepisanej zgody tym bandom UPA, bo ja inaczej tego nie będę określał, to nie są dla mnie żadne oddziały narodowo-wyzwoleńcze. Mogę tutaj przytoczyć cytat świętej pamięci profesora Wieczorkiewicza, który określił, cóż to jest za wojsko, które 99% swoich akcji zbrojnych przeprowadza na ludności cywilnej, bo nawet nie jest w stanie z nią walczyć, bo ta ludność nie jest w stanie się bronić. I właśnie tak to mniej więcej wyglądało niestety. Oczywiście tą kulminacją był 11 lipca, symultaniczny, zorganizowany atak na ponad 100 miejscowości, gdzie w niedzielę ta jeszcze dodatkowo jakby Polacy, no z racji tego, że poszli do kościoła, po prostu ta osłabli i nie pilnowali się tak jak normalnie. I wtedy zginęło kilka tysięcy właśnie wymordowanych Polaków.
Czy wiemy dokładnie, jakie to są liczby? Czy historycy są co do tego zgodni? O jakich liczbach mówimy?
Wszystko jest za późno. Ja sam zebrałem kilkanaście relacji w rozmowach z różnymi osobami w różnych sytuacjach. Niestety bardzo wiele osób po prostu odeszło. Nie ten okres komunistyczny, kiedy trudno nam było się odwoływać do tego, do tamtych terenów, ponieważ to był ZSRR i wszelkie z tym związane sprawy były tak naprawdę zamiatane pod dywan. To prowadziły niestety do tego, że nie jesteśmy w stanie obliczyć tej ilości ofiar. Pani Siemaszko dotarła do ilości praktycznie 20 lat ciężkiej pracy razem z tatą, ilość około 133 tysięcy wyliczonych tych znanych z imienia i nazwiska i też tych nieznanych, ale powiedzmy, że były osoby, które mogły potwierdzić śmierć z rąk UPA.
A jaki związek z tymi wydarzeniami na Wołyniu miała Armia Krajowa? Panie redaktorze, pisze pan o tym w swojej najnowszej książce.
No właśnie niestety niewielki. I na tym polega problem. To znaczy, mój przedmówca słusznie powiedział o tym, co się przewija przez te relacje. To znaczy, całkowita bezradność po stronie polskiej, a po stronie banderowskiej niezwykła łatwość i całkowita bezkarność w wyrzynaniu bezbronnej cywilnej ludności. No i oczywiście to rodzi pytanie, czy tych ludzi polskie państwo podziemne mogło było obronić? Gdzie była Armia Krajowa, kiedy do tych potwornych, przerażających aktów ludobójstwa na Wołyniu dochodziło? Bo pamiętajmy, że spora część z tych zbrodni została dokonana przez zwykłych chłopów, przez tak zwanych siekierników, czyli ludzi uzbrojonych w siekiery, widły, łomy, noże, wszystko to, co mieli pod ręką. No więc powiedzmy, dla zwykłego cywila, dla kobiety, dziecka jest to duże zagrożenie, ale wojsko, partyzanci mogliby sobie z tymi bandami poradzić dosyć łatwo. No i odpowiedź, którą starałem się znaleźć, no jest niestety dosyć smutna. To znaczy, mimo, i to dokumentów na to jest naprawdę bardzo dużo i w archiwach, i drukowanych, mimo napływających z Wołynia alarmujących raportów, mimo potem pierwszych próśb o pomoc, o ratunek, o robienie czegokolwiek, Komenda Główna Armii Krajowej zlekceważyła to zagrożenie, nie przygotowała ani Polaków miejscowych na Wołyniu, ani swoich struktur do obrony. I efekt był taki, że mimo, i to jest najbardziej szokujące w tej historii, że mimo, że do takiej pierwszej, dużej, upowskiej zbrodni na Polakach doszło już 9 lutego 1943 roku, to była miejscowość Parośla, w której, no to jest po prostu szokująca historia, ułożono wszystkich mieszkańców na podłodze i rozbijano im, także dzieciom, głowy siekierami. Potem był marzec i masakra w Lipnikach, w kwietniu masakra w Janowej Dolinie. Te mordy się rozlewały po Wołyniu jak lawa. No aż wreszcie nadeszła ta straszliwa, krwawa niedziela 11 lipca, o której mówił mój przedmówca. Więc od pierwszych zbrodni do krwawej niedzieli minęło 5,5 miesiąca. No i niestety w tym czasie nie zrobiono nic, a kiedy wreszcie Armia Krajowa podjęła jakieś działania, no było za późno.
A jakie dokumenty, jakby mógł pan redaktor wskazać na takie najbardziej fundamentalne dla pańskiej pracy przy książce, jakie dokumenty związków Armii Krajowej, czy też zaangażowania, czy też braku zaangażowania w tą sprawę Armii Krajowej wskazują właśnie, że sprawy mają się tak, jak pan je opisuje w swojej książce?
Wie pan, no są pierwszy zasadniczy zespół archiwalny, który się zachował, to są dokumenty takiej instytucji, która nazywała się Biuro Wschodnie Delegatury Rządu na Kraj. To była taka organizacja, która miała być takim think tankiem, czy też taką organizacją podziemną, która śledziła te wydarzenia na ziemiach wschodnich. No i część tych dokumentów jest w archiwum akt nowych niepublikowana, ale część nawet wyszła drukiem. No i są to rzeczy absolutnie szokujące, to znaczy od końca 1942 roku co najmniej oni wysyłają kolejne, coraz bardziej rozpaczliwe, alarmujące raporty do Komendy Głównej AK, w której mówią, słuchajcie, trzeba po pierwsze wysysłać tu broń, po drugie przysłać tu ludzi i po trzecie najważniejsze zacząć organizować oddziały partyzanckie do obrony Polaków, którzy są zagrożeni przez banderowców. No i niestety to było wołanie na puszczy, te raporty nie przyniosły żadnego skutku. Drugi, i to jest pojedynczy dokument, no to jest szokująca sprawa. Otóż był taki młody oficer, podporucznik Łada, pseudonim Żagiew. Jemu udało się w 1942 roku zinfiltrować tworzące się oddziały UPA i przesłać taki wstrząsający raport do centrali. Ten raport doszedł nawet do Londynu, w którym on cytuje jednego z przywódców UPA, który mówi tak: zagadnienie polskie to jest nie jest zagadnienie wojskowe, to jest zagadnienie mniejszościowe. Poradzimy sobie z Polakami tak, jak Hitler poradził sobie z Żydami. No i to jest jakby szokujący dokument, który pokazuje, że wiedziano o tym, czego można się spodziewać. No druga część oczywiście to są relacje świadków, które w jasny sposób mówią o tym, że że wypatrywano tego ratunku i ten ratunek nie przyszedł. No i trzecie wreszcie dokumenty. Tu się zachowało tego znacznie mniej z oczywistych przyczyn, ale trochę tego jednak mamy. To są dokumenty samej struktur Armii Krajowej i Delegatury Rządu na kraj na Wołyniu, które pokazują na początku kompletną dezorganizację i takim bym powiedział brak, bezradność całkowitą wobec tego, co się dzieje. Tam jeszcze jest szokująca sprawa, mianowicie ostry bardzo konflikt pomiędzy pułkownikiem Bombińskim, który kierował Armią Krajową, a delegatem rządu na kraj, Kazimierzem Banachem. Panowie się strasznie tam nie lubili i zwalczali i sporo energii na to polskie podziemie traciło na walkę między tymi dwoma strukturami. No i wreszcie mamy raporty Armii Krajowej z Wołynia i kluczowy dokument, i tutaj ten dokument jest absolutnie szokujący, to znaczy dokument, rozkaz o powołaniu, o stworzeniu partyzantki na Wołyniu, czyli to, o co Polacy stamtąd błagali. Te wszystkie raporty, o których mówiłem, to jest podstawowy postulat. Stwórzmy partyzantkę, żeby bronić ludzi. I taki dokument jest. On został wydany, no ale teraz niestety, i to jest dramat. On został wydany, ten rozkaz o stworzeniu partyzantki, 20 lipca 1943 roku. 9 dni po apogeum mordów, 9 dni po krwawej niedzieli. No i cóż, no to wszyscy słuchacze i wszyscy panowie rozumiecie, no jakby wymowę tej daty, to znaczy decyzja słuszna, ale za późno i jeszcze raz za późno. No po prostu olbrzymia część ofiar ludobójstwa na Wołyniu już dawno wtedy nie żyła, także spóźniono się z tą reakcją.
A jak pan ocenia, z czego wynikały takie działania Armii Krajowej?
No to wie pan, no to jest dosyć bolesna sprawa, ale trzeba to powiedzieć wprost. To znaczy Armia Krajowa była, przynajmniej tutaj w centrali, miała takie przekonanie, że wrogiem numer jeden, jedynym wrogiem Polski są Niemcy, a z Ukraińcami, z banderowcami można się w jakiś sposób dogadać. To jest mniej więcej to samo, co potem w III Rzeczypospolitej też ten pogląd bardzo często pokutował. To znaczy próba, wie pan, obłaskawiania za wszelką cenę nacjonalizmu ukraińskiego, toczenia bezsensownych kompletnie z mojej perspektywy rozmów. Te rozmowy toczyły się niemal przez całą okupację. Wierzono naiwnie, że ten konflikt da się rozwiązać właśnie przez negocjacje, przez jakieś ustępstwa, przez rozmowy, rozmowy i rozmowy. A symbolem tej naiwności jest no, po prostu straszliwe nieszczęście, czyli ta misja pokojowa młodego Rumla, który zostaje wysłany w przededniu krwawej niedzieli, 10 lipca 1943 roku na rozmowy z banderowcami. On jedzie w geście dobrej woli bez broni i zostaje bestialsko zgładzony, jak głosi jedna z wersji, rozerwany końmi. No i wie pan, moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Nie trzeba było rozmawiać z banderowcami, nie trzeba było z nimi gadać, tylko trzeba się było zbroić po zęby i szykować do rozprawy i do obrony Polaków.
Pan Piotr Szarongowski jest świeżo po lekturze najnowszej książki redaktora Zychowicza. Jaka jest pańska opinia na temat Wołynia zdradzonego?
No, w tym, co mój przedmówca powiedział, oczywiście zgoda musi być, no bo tak było, dokładnie tak było. Jeżeli chodzi o Armię Krajową, na pewno były to spóźnione działania. Tylko pytanie, czy nie miało na to wpływ to, że po prostu te związki Armii Krajowej na tamtym terenie były bardzo nieliczne i mało zorganizowane. I po prostu nie potrafili sobie z tym poradzić. Mnie tutaj martwi inna rzecz. No, przyglądając się innym publikacjom naszego gościa, mojego imiennika, zresztą dostrzegam taką nutkę jakby ciągłego ataku czy też bawienia się słowami właśnie w stronę nas, Polaków. Nie? To mnie trochę martwi, bo w obecnej sytuacji jest to taka domena, bym powiedział, raczej naszych wrogów niż przyjaciół. Z jednej strony jest to potwierdzone tutaj patriotyzm. Pod koniec, w zakończeniu, pan Piotr wspomina o tym patriotyzmie swoim. Ale z drugiej strony, no jakoś nie może się to mi jakoś pogodzić to wszystko. Ja tak właśnie mam takie jedno pytanie tutaj do naszego gościa, mianowicie strona 30 pana książki. Cofam się trochę, ponieważ tak naprawdę być może zdarzyć się tak, że wiele osób, które chwycą tę książkę do ręki, po prostu no, nic nie wiedziały, tak jak my wiemy dużo na temat chociażby akcji w 1930 roku, czy w innych latach i skąd w ogóle wzięło się to, ta nienawiść, te działania OUN i UPA. I tutaj widzę takie cytaty różne, mówiące o działalności podczas tej akcji, o dużej przemocy, brutalne akty przemocy polskich policjantów i żołnierzy, kolbami karabinów, łamanie nóg koniom i bydłu. I tak cały, tu jest taki większy, dłuższy fragment. Cały czas się zastanawiam, jakie było źródło, panie Piotrze, tych materiałów, które tu pan właśnie w taki, a nie inny sposób opisuje.
Mówimy, jeżeli pozwolę sobie tylko doprecyzować, jeżeli dobrze rozumiem, mówimy o tych fragmentach, kiedy mowa jest o aktach agresji Polaków
takie wprowadzenie
w stosunku do Ukraińców, tak?
Tak, tak, tak. Była akcja w 1930 roku, która była spowodowana pewnymi określonymi działaniami terrorystycznymi OUN wtedy. No i ta akcja była właśnie tutaj w taki, a nie inny sposób przez pana Piotra opisana dość, moim zdaniem, dziwnie.
Przyłączę się wobec tego do pytania do pana redaktora.
Tak, tu wyjaśnimy słuchaczom, że nie chodzi teraz o część książki poświęconą...
Tak, to wprowadzenie.
Tylko ona została poprzedzona jakimś takim krótkim rycem stosunków polsko-ukraińskich, począwszy od początku tego straszliwego konfliktu, kiedy on się zaczął w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku. Jest to taki przegląd, powiedziałbym, wzajemnych krzywd, konfliktów, dramatycznych wydarzeń, które w jakimś tam na samym końcu zakończyły się tym straszliwym ludobójstwem. I oczywiście no, nie mogłem nie wspomnieć o pacyfikacji Galicji w roku 1930. Staje się tam dwoma, czy trzema, czy czterema zdaniami. Sytuacja była taka, że OUN i jego poprzednika, czyli organizacja wojskowa UWO, ukraińska organizacja wojskowa, dokonywały szeregu ataków terrorystycznych, sabotażu i dywersji na terenie, no właśnie głównie Galicji Wschodniej, a także Wołynia. No siłą rzeczy oni traktowali oczywiście polską władzę na tych terenach jako okupację i z tą okupacją, taka była ich perspektywa, walczyli. No i w 1930 roku...
Ale to wiemy, ja pytałem się tutaj bardziej o te źródła, gdzie pan właśnie wykopał te informacje o tym łamaniu nóg koniom, bydłu, zalewaniu mąki, naftą, niszczeniu ziarno i tak dalej, i tak dalej. Bo ja mam w ręku, wie pan, taką książkę Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna. Tu też takie pytanie do pana. Czemu używa pan słowa pacyfikacja, skoro to słowo już jest pejoratywne w określeniu z uwagi na to, co się działo podczas II wojny światowej? To jest mniej więcej to samo, co znak rzymski, pozdrowienie rzymskie, które no, po II wojnie światowej nawiązanie do niego już ma zupełnie inny oddźwięk. Tu jest opisana ta działalność jako akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świetle dokumentów. I proszę pana, to jest książka doktora Adama Adriana Ostanka. Wybór, wstęp i opracowanie jego na podstawie badań, które dokonał na terenie Ukrainy i to przez ostatnie 5 lat. To jest druga część tej książki. Pierwsza część książki mówi wprost. Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej, a bezpieczeństwo II Rzeczpospolitej. I tu są bardzo dobre materiały źródłowe, w których nie występują tego typu określenia, o których pan wspomina w swojej książce.
Dobrze, daj, wie pan, próbowałem do tego dojść, więc jeżeli chodzi o samo określenie słowa pacyfikacja, tak to używano wówczas tego słowa, pacyfikacja Małopolski Wschodniej, czy też pacyfikacja Galicji Wschodniej, jak kto woli. Były to słowa, które używane były wówczas i jak rozumiem w polskiej historiografii, one też również są używane. To jest raz.
Ale mógł pan tego nie użyć. Mógł pan tego nie użyć, zważywszy na te pejoratywne odniesienie do sytuacji akcji pacyfikacyjnych podczas II wojny światowej wykonywanych z niezwykłym okrucieństwem przez Wehrmacht chociażby.
No, nawet nie wiem, co na to powiedzieć. Jest to jakiś w ogóle pan wątek dziesięciorzędny w tej książce, nie mając nic wspólnego z
tym. Ja osobiście uważam, że bardzo ważny, ponieważ jak ktoś chwyta w rękę tą książkę.
Dobrze, ale niech pan mi da odpowiedzieć. Drogi panie, przecież to jest w ogóle absolutny szczegół. O pacyfikacja, nawet tego to wiem, jeszcze to nie jest żaden argument. To jest, każdy to używa, kiedy mówi o tych sprawach, tak się o tym mówi. Nawet na jakieś hasło na Wikipedii. Jest pacyfikacja Małopolski Wschodniej. Jest to używane wówczas, teraz i pierwszy raz, wie pan, spotykam się z tym, żeby kiedy jakikolwiek wywoływało to wątpliwości. To raz. Dwa. No relacji, wie pan, ukraińskich spisanych na ten temat jest naprawdę mnóstwo. Do tych aktów przemocy dochodziło niestety, o czym bardzo ubolewam. To jest w pamiętnikach, wie pan.
Czyli korzystał pan ze źródeł ukraińskich, jednym słowem.
No, wie pan, no skorzystam ze wszystkich źródeł, no wie pan, jeżeli by jakikolwiek badacz czy dziennikarz próbował pisać o konflikcie polsko-ukraińskim, opierając się tylko i wyłącznie na źródłach polskich, to byłby propagandzistą, a nie historykiem, który stara się pisać w sposób obiektywny.
No, ale bibliografii nie dostrzegłem właśnie u pana.
Tylko niech pan mi da to słowo, tylko wie pan, dosyć, wie pan, muszę tu zaprotestować z jednego powodu, to znaczy, jesteśmy w miesiącu, który ma upamiętniać ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Potworną, straszliwą zbrodnię.
Oczywiście, pełna zgoda.
Której doszło na Polakach, prawda?
Pełna zgoda.
100 tysięcy albo więcej niż 100 tysięcy naszych rodaków zostało zarąbanych siekierami. Wydarzenia, które wszyscy nazywają pacyfikacją Galicji w roku 1930, to były w porównaniu z tym, to było nic, wie pan.
Oczywiście,
się, że
ale
pan kieruje to
wie pan,
na takie tory,
pisze pan o eskalacji, to, pisze pan o eskalacji.
Czytelnicy mogą odebrać takie, wie pan, jest takie wrażenie, z czym zawsze walczę, że były jakieś, wie pan, obopólne krzywdy i w zasadzie Wołyń w takim ujęciu...
No właśnie, i do tego zmierzam.
Jako jakaś, nie wiem, odpłata, czy tak dalej, i tak dalej. W książce z tym jasno walczę, pokazuje, że
właśnie może jakbyśmy mogli uściślić ten wątek, czy tutaj pan posługuje się jakimś symetryzmem w swojej książce, czy nie?
To no właśnie walczę z tym, ale niestety obawiam się, że pytania, ja właśnie za każdym razem to podkreślam, że nic, ale to nic, największe błędy, jakie były popełniane przez II Rzeczpospolitą, a te błędy były popełnione wobec Ukraińców, nie usprawiedliwiają tego, co się stało na Wołyniu, czyli tego straszliwego ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów Ukraińców.
Tylko po co podgrzewać w taki sposób atmosferę?
Znaczy, ale kluczowa sprawa, wie pan, polega na tym. I to trzeba zrozumieć. Przyczyną tego, co się stało i tych straszliwych mordów na Polakach nie były polska polityka wobec Ukraińców II Rzeczypospolitej, bo tak chce tego część nacjonalistycznych historyków ukraińskich, którzy mówią, proszę bardzo, Polacy nas prześladowali przez 20 lat, więc dostali to, na to, czego oczekiwali. Tylko pierwsza przyczyna tego, co się stało, to był agresywny, hitleryzujący się, jak to pisze w książce, nacjonalizm ukraiński, który doprowadził do tego, co się stało. Oni się wzorowali na Hitlerze i na Holokauście. No, a druga przyczyna, pewna kalkulacja, chłodna kalkulacja kierownictwa ONUPA, które postanowiło, że jeżeli pozbędziemy się Polaków, wymordujemy Polaków z Galicji i z Wołynia, no to na przyszłej konferencji pokojowej Polacy nie będą się mogli wspominać te tereny.
Dokładnie
teraz,
tak.
Czyli wie pan, podczas tej dyskusji, której słucha wielu ludzi, będziemy poświęcać tyle czasu jednemu zdaniu czy dwóm zdaniom z książki.
To nie jest jedno zdanie, to nie są dwa zdania.
Ale po prostu nie bardzo.
To jest, wie pan, ile? 34 strony, dokładnie.
Co, o Galicji? O pacyfikacji Galicji? To chyba
no, na 34 stronie się kończy geneza, czyli to wprowadzenie. To, co pan powiedział, ja się w pełni...
Od XIX wieku do 43 roku, wie pan, to ta geneza o te 30...
Na czym polegał konflikt między Polakami a Ukraińcami podczas II wojny światowej? Tutaj zadaje pan takie pytanie na wstępie właśnie w tej genezie. I to jest naprawdę nie jedno czy dwa zdania, tylko znacznie więcej. Jeżeli mówi pan to, co mówi, to zastanawiam się, czy jest sens, czy był sens umieścić jakby tę genezę w tej formie, w jakiej pan umieścił. To trzeba było w ogóle tego nie umieszczać i były po sprawie.
Niech pan zobaczy, ale mam dwa komentarze do tego, wie pan. No przede wszystkim jest to książka, którą ja napisałem i uważałem, że wie pan, no niech pan napisze własną książkę i napisze w niej, co pan ma żywną ochotę sobie w niej napisać. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Uważam, że czytelnicy muszą wiedzieć, jaki przed
zanim doszło do tej straszliwej eskalacji, do tego potwornego mordu, o którym mówimy, o mordowaniu kobiet i dzieci siekierami, to pieni ludzi w studniach powinni wiedzieć, w jaki sposób te stosunki polsko-ukraińskie nabrzmiewały, w jaki sposób ten nacjonalizm...
Ale to nie jest prawda, proszę pana. Niestety to, co pan tu napisał, nie jest prawdą.
Proszę panie, ja niestety w pańskich wypowiedziach dostrzegam taki bardzo powiedziałbym, proszę to wybaczyć, ale taki syndrom, wie pan, próby takiego przedstawienia historii w sposób czysto propagandowy. To znaczy, rozumiem, że mamy usunąć...
Gdzie pan to dostrzegł? Nie, nieprawda. No, tu nie zgadzam się z tym. Mam na myśli tylko pana swoistego rodzaju demagogię, którą pan przerzuca w swoich książkach. Na przykład wykryłem tutaj taki małą manipulację, którą pan dokonał. Opisuje pan w pewnym momencie... Używa pan tutaj w pewnym momencie właśnie na tej stronie 30. Pozwolę sobie przeczytać. 29 sierpnia 31 roku dwóch zamachowców zastrzeliło największego przyjaciela Ukraińców w obozie Piłsudczykowskim, posła Tadeusza Hołówkę. 3 lata później, 15 czerwca 34, członek i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę w następnym akapicie jest: zamachy i akcje sabotażowe ukraińskich nacjonalistów wywołały radykalną odpowiedź państwa polskiego. Po fali antypaństwowych wystąpień w 1930 roku. Proszę pana, no to wydaje mi się, że to powinno być zamienione miejscami. Powiem szczerze, dałem kilku osobom do czytania te dwa akapity i przeszły do porządku dziennego. Im się wydawało, że to, co pan napisał najpierw, było wcześniej niż 1930 rok.
Nie, no wie pan, wyjmuje pan to absolutnie z kontekstu.
Najpierw, to nie jest wyjęcie z kontekstu. Ja przeprowadziłem pewien eksperyment.
Wie pan co, to jest jakiś mrożek. Konstrukcja tego rozdziału jest następująca. Najpierw opisuje działania dotyczące, które prowadzili ukraińscy terroryści przeciwko Polakom, a potem opisuje działania, jakie polskie władze prowadziły przeciwko Ukraińcom. W związku z tym wymienia to, co pan teraz mówi, no, z konstrukcji, z układu po prostu książki. Naprawdę, wie pan co, jestem po prostu zdumiony, że mając, wie pan, szansę i zgadzając się, jak rozumiem, co do tego, że powinniśmy mówić, szczególnie w lipcu 43 roku, w rocznicę tego, co się stało w lipcu 43 roku o ludobójstwie Polaków na Wołyniu, pan marnuje czas słuchaczy, mój, prowadzącego na
no
to,
pan tak twierdzi. Ja osobiście uważam...
Zdaniach dotyczących pacyfikacji Galicji Wschodniej w 1940
roku. To jest kluczowe dla zrozumienia tematu, a pan używa tutaj takich określeń, które są niedopuszczalne.
Przepraszam bardzo.
Właśnie to, co pan mówi teraz, jest nieprawdą. Nacjonalistyczni historycy ukraińscy uważają, że pacyfikacja Galicji Wschodniej w 1930 roku jest kluczowa do zrozumienia Wołynia, bo oni mówią właśnie to, co powiedziałem. Wyście nas prześladowali w latach 30., myśmy wam się odpłacili w 1943 roku.
No właśnie, dlaczego pan tak pisze? No to, pisze pan o jakichś złamanych nogach, koni, to wszystko jest nieprawda.
Wie pan, bo to jest prawda. Tak było, wie pan, i rozumiem, że może pan uprawiać historię w sposób propagandowy i to zamilczeć, ale wtedy to nie będzie prawdziwa historia.
W tym momencie chciałem postawić przecinek.
Drugie Rzeczypospolitej, ale to nie ma nic wspólnego z Wołyniem, no, co próbuję właśnie napisać w książce.
Przepraszam bardzo. W tym momencie stawiam przecinek w naszej rozmowie. Chciałem wprowadzić jeszcze jeden głos wywołanego wcześniej doktora Adama Ostanka, znawcę tematyki relacji polsko-ukraińskich, historyka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który opowiedział mi, co sądzi o książce Piotra Zychowicza.
Szanowni Państwo, nie ukrywam, z pewną taką dozą, znaczy z ochotą zapoznałem się z kolejną książką pana Piotra Zychowicza. Staram się być z nimi na bieżąco, choć oczywiście nie zawsze zgadzam się z ich autorem, nie zawsze zgadzam się ze wszystkimi teoriami tam zawartymi. I przyznam szczerze, że książka Wołyń zdradzony jakoś szczególnie mnie w pewnych momentach uderzyła. Pewnie wynika to z tego, że generalnie zajmuję się już od wielu lat tematyką stosunków polsko-ukraińskich. Badam je, co nieco już na ten temat napisałem, więc mam do czynienia z dokumentami, faktami, które w niektórych miejscach no, są odmienne od tego, co udało mi się znaleźć w książce pana Zychowicza. Przede wszystkim mam takie wrażenie, że teoria do tej książki została skonstruowana odgórnie i narzucona w ten sposób, że właściwie wszystko, co w niej napiszemy, ma być do tej teorii przypisane. Swoją drogą teoria wpisuje się trochę w międzywojenną propagandę nacjonalistów ukraińskich, zgodnie z którą nieważne, co się faktycznie w Polsce dzieje, ważne, aby na zewnątrz wychodził przekaz, że państwo polskie prześladuje mniejszości narodowe, No a to przecież niezgodne było z podpisanym przez Polskę traktatem o poszanowaniu i obronie praw mniejszości narodowych z czerwca 1919 roku. Co ciekawe, ta teoria przyjęta przez pana Zychowicza wpisuje się idealnie w ówczesną i późniejszą zresztą propagandę komunistów. No, dlaczego? No bo proszę sobie wyobrazić, że pomimo tego, że w latach 20. czy 30. zwalczali oni ruchy nacjonalistyczne wśród Ukraińców na terenie II Rzeczpospolitej, to jednocześnie bardzo skrętnie wykorzystywali wszystkie wygodne dla ich hasła propagandy, szczególnie to dotyczące rzekomego faktu prześladowania mniejszości narodowych przez władze II RP. Zresztą warto zauważyć, że komuniści w okresie PRL-u podtrzymywali ten nacjonalistyczny i komunistyczny przekaz propagandowy, no bo on się wpisywał świetnie w obraz tej złej II Rzeczpospolitej. Ponadto dawał argument do twierdzenia, że zmiana granic Polski po 1945 roku była elementem sprawiedliwości dziejowej, no bo dopiero teraz, po odłączeniu wschodnich ziem II Rzeczpospolitej, zamieszkałych w dużej części przez inne narodowości niż Polaków, te narodowości mogą żyć zgodnie, tak swobodnie z własnym sumieniem i wyznaniem. Co jeszcze mam z takich zarzutów? Znaczy, pan Zychowicz wychodzi z założenia, które niestety jest charakterystyczne dla wielu osób w Polsce, że krzywdy, jakich doznali Ukraińcy w II Rzeczpospolitej, stanowiły czynnik, który później spowodował, że znaczna część Ukraińców zarówno z Wołynia, jak i z Małopolski Wschodniej tak powiedzmy ochoczo przyłączyła się do mordowania Polaków przez UPA. A to nie do końca jest prawda. Ukraińcy mieli swoje szkolnictwo, bardzo prężnie rozwijały się ich instytucje kulturalne, społeczne i gospodarcze. Życie polityczne Ukraińców także dawało im wszelkie możliwości gwarantowane konstytucją, czego dowodem może być choćby to, że w parlamencie właściwie każdej kadencji okresu II Rzeczpospolitej posiadali oni swoich przedstawicieli w liczbach proporcjonalnie zbliżonych do odsetka mieszkańców Rzeczpospolitej, jaki stanowili. Zazwyczaj to było około 12-15%. No, oczywiście, pewną grupą społeczną narodu ukraińskiego, która mogła czuć się poszkodowana, mogli być na pewno Ukraińcy, znaczy przepraszam, intelektualiści ukraińscy, ale ich nie było zbyt wielu. Dlaczego ci intelektualiści? No, oni byli w pewnym sensie niespełnieni, a to wynikało z tego, że ten ich awans zawodowy w II Rzeczpospolitej był ograniczony. No, dyrektor szkoły, sędzia sądu rejonowego, kierownik jakiegoś wydziału przy starostwie powiatowym, to był właściwie najwyższy szczebel. Ale to nie wynikało z niczego. Elitom ukraińskim po prostu władze polskie niezbyt ufały. W 1919 roku podczas wojny polsko-ukraińskiej, czy jeszcze wcześniej 18, niemal w całości te elity stanęły do wojny z Polakami. Po zakończeniu tej wojny niemal w całości brały nadal czynny udział w różnych działaniach antypaństwowych, więc najzwyczajniej w świecie władze nie chciały ryzykować dopuszczenia do urzędów ludzi, którym nie ufają. Co jeszcze? Ukraińska organizacja wojskowa, a od 1930 roku organizacja nacjonalistów ukraińskich, przez całą II Rzeczpospolitej prowadziły działania wymierzone w struktury państwa i w obywateli narodowości polskiej. Nie interesowało ich porozumienie. Paradoksalnie im było jego bliżej, było widać, że gdzieś na jakiejś płaszczyźnie dochodzi do konsensusu, tym bardziej to ugrupowanie się aktywizowało, nacjonaliści się radykalizowali w swoich działaniach. No dowodem może być choćby pierwsze wystąpienie UWO z 1921-1923, drugie wystąpienie UWO z 1930 roku, czy ogólnie stale powtarzające się w okresie międzywojennym akty bandytyzmu, jak napady na urzędy, skrytobójcze mordy funkcjonariuszy państwowych, w tym policjantów, akty sabotażu na kolejach, niszczenie słupów telegraficznych, etc., etc. Znaczy, to wszystko miało generalnie wykopywać ruch pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Ja też nie do końca mogę się zgodzić z tym zarzutem, jeśli chodzi o Armię Krajową. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że struktury Armii Krajowej na terenie Wołynia, czy w ogóle terenów, które były okupowane przez Związek Radziecki w latach 1939-1941, były dosyć słabe. Zalążki tych struktur NKWD likwidowało zazwyczaj bardzo szybko na skutek donosów również miejscowych Ukraińców. Ponadto Polaków z tych terenów wywożono. Gdy przychodzi połowa 1941 roku, gdy pod okupacją niemiecką te struktury zaczynają powstawać, tak naprawdę okazuje się, że nie dość, że Polacy na Wołyniu choćby stanowili mniejszość w stosunku do Ukraińców, to jeszcze jest ich ogólnie mało, a tych najmłodszych, zdolnych do noszenia broni nie ma prawie w ogóle. I teraz pytanie, prawda, jak realnie te nikłe struktury będące tam na miejscu mogły pomóc wszystkim? Mi się wydaje, że było to niemożliwe. Oczywiście na pewno warto pamiętać o tym, że na górze gdzieś tam spierano się, kłócono o to, co zrobić, jakimi metodami, jak zadziałać, podczas gdy lała się krew Polaków tam na miejscu. To na pewno jest negatywne i o tym warto, że zostało powiedziane w tej książce. Natomiast ja bym nie oskarżał fizycznie jako takiej tej Armii Krajowej i tych ludzi, tych żołnierzy, którzy byli tam w terenie, bo oni byli zdecydowaną mniejszością wobec tego, co tam się działo. Ich możliwości prowadzenia działań obronnych były ograniczone. Zresztą kilka przykładów tej działalności jest widoczne. Zresztą jest o nich też mowa w książce, ale mówię, pamiętajmy przede wszystkim, że to jest mała grupka ludzi wobec ONU, który właściwie można by powiedzieć, że zmobilizował całość, no niemalże całość społeczeństwa ukraińskiego, tego prostego. Nie mówię wszystkich, bo pamiętajmy o tych sprawiedliwych Ukraińcach. O tych, którzy bronili, chronili i o tych, którzy oddali życie przede wszystkim właśnie za to, że Polakom pomogli albo że Polaków zabić nie chcieli. Ale no, niestety prawda jest taka, że zdecydowana większość tego społeczeństwa dała się poderwać, dała się porwać tym hasłom ukraińskim, wystąpiła przeciw Polakom. Najczęściej z tych właśnie pobudek materialnych, wzbogaciła się ich kosztem. No taka jest rzeczywistość. Ja mówię, wiele lat w archiwach, między innymi ukraińskich, ale i polskich, pracowałem, spotykałem się, czy miałem w rękach naprawdę różnego rodzaju dokumenty i z wielu tych dokumentów no, wynika to dosyć jasno i tym faktom no, nie da się w żaden sposób już zaprzeczyć. Także to są pewnego te moje rodzaju zarzuty do książki pana Zychowicza.
Wysłaliśmy wypowiedzi doktora Adama Ostanka, historyka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ja może swoje pytanie do redaktora Zychowicza zacznę tutaj nieco od tyłu, bo tutaj kilka wątków się pojawiło, kilka wątków już pojawiło się też wcześniej w naszej dyskusji, dlatego żeby nie powielać, zaczniemy od tego, o czym jeszcze nie mówiliśmy, czyli taka teza, że teza doktora Adama Ostanka, że Armia Krajowa na terenie Wołynia, na terenie ziem wschodnich była zbyt słaba, żeby zareagować. Wielu Polaków wywieźli Niemcy do roboty.
Jest zasadniczy problem z tą wypowiedzią doktora Ostanka, którą przed chwilą została odtworzona z nagrania, które zostało wcześniej zrobione. I zanim odpowiem na pańskie pytanie, no to jednak muszę powiedzieć dwa słowa na ten temat. Doktor Ostanek tutaj głównie skupił się, znowu podkreślam, to jest w ogóle, wie pan, no formuła jest zdumiewająca tego, bo mieliśmy rozmawiać o ludobójstwie na Wołyniu, a de facto tutaj mamy do czynienia z dyskusją na temat polskiej polityki wobec Ukraińców w II Rzeczypospolitej.
A uważa pan, że to się nie wiąże w żaden sposób?
Nie, chodzi o coś innego, tylko chodzi o to, że ta sprawa, jeżeli chodzi o moją książkę, to sprawdziłem jeszcze przed chwilą, sprawa pacyfikacji Galicji Wschodniej zajmuje 1/3 strony tej książki. I teraz, wbrew, tutaj padły bardzo mocne słowa, że książka pisuje się, wie pan, czy to jest taki absurd, jakąś propagandę komunistyczną, dokładnie odwrotnie. Najwyraźniej moja książka przez mojego przedmówcę teraz została przeczytana bardzo niedokładnie, ponieważ w jasny sposób mówię w niej, podkreślałem to już podczas tego programu, ale muszę powiedzieć to po raz kolejny, podkreślam w tej książce, że żadne błędy, których moim zdaniem było jednak bardzo dużo wobec Ukraińców, które były popełnione przez władze II Rzeczypospolitej, nie usprawiedliwiają tego, co organizacja ukraińskich nacjonalistów zrobiła później. Dwa. W książce w bardzo ostry sposób sprzeciwiam się tezie ukraińskich historyków nacjonalistycznych, którzy mówią, że na Wołyniu de facto doszło do rodzaju radykalnego wystąpienia chłopskiego, spontanicznego, oddolnego przeciwko polskim panom ciemiężycielom. To wszystko w tej książce jest. W związku z tym ciosy, które wyprowadzał doktor, który wypowiadał się przed chwilą, są ciosami próżnie albo ciosami do przeciwnika urojonego, ponieważ nic takiego w tej książce nie ma. Obaj panowie, zarówno obecny w studiu, jak i ten pan, którego głos przed chwilą odsłuchaliśmy, poświęcają kolosalną ilość czasu kilku zdaniom w książce dotyczącym wydarzeń.
Bo diabeł tkwi w szczegółach, panie Piotrze.
Nie ma nic absolutnego, nie, ale wie pan, to jest absolutny absurd. Z tego powodu, że ja bym chciał rozmawiać o chętnie Polaków na Wołyniu. Nie, to nie. Proszę pana,
to może, w takim razie przejdziemy do tych rzeczy fundamentalnych.
To po prostu nie ma to nic wspólnego z tematem tej książki. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o, i o czym ja mogę rozmawiać? Mogę rozmawiać o tym, o tych ostatnich dwóch, trzech zdaniach, które w tej nagranej wypowiedzi się pojawiły, bo o tym to ma dla mnie tylko i wyłącznie sens. I teraz, Oczywiście, że nie można było pomóc wszystkim Polakom na Wołyniu. To było niemożliwe, ale należało robić wszystko, co było w mocy organizacji podziemnej, żeby ratować rodaków szlachtowanych przez banderowców zbrojonych w kosy i w siekiery. I teraz, czy oni byli na to za słabi? I tutaj dochodzimy do zasadniczego pytania. To znaczy, wydarzenia następnych miesięcy i tygodni przeczą tej tezie. Tego prostego powodu, że w styczniu 1944 roku, a więc pół roku po tej potwornej apogeum rzezi, czyli po krwawej niedzieli, podkreślam, w styczniu 1944 roku pułkownik Bombiński, komendant Armii Krajowej na Wołyniu, ogłosił mobilizację podległych sobie struktur wojskowych, czyli Armii Krajowej Wołyńskiej. I ponieważ ofensywa sowiecka postępowała bardzo szybko, w związku z tym udało mu się zmobilizować tylko część Wołynia. I z tej części Wołynia zmobilizował, uwaga, 6,5 tysiąca partyzantów. Nagle się pojawiła broń, która do tej pory była trzymana w podziemnych magazynach, na terenie konspiracyjnych magazynach na terenie Wołynia. Ci ludzie wystawili najsilniejszą partyzancką jednostkę w całej historii Armii Krajowej, czyli słynną 27. Wołyńską Dywizję AK. O czym to świadczy? O dwóch rzeczach. Po pierwsze, broń i ludzie byli. Dwa, należało ich zmobilizować nie w styczniu 1944 roku, tylko pół roku wcześniej i rzucić ich do pomocy, do ratowania rodaków, którzy byli zabijani przez banderowców. No i oczywiście pojawia się pytanie, skąd te półroczne opóźnienie, dlaczego zrobiono to tak późno. I docieramy do podstawowej sprawy, to znaczy tego, jakie priorytety miała Komenda Główna Armii Krajowej. Priorytetem tej organizacji była walka z Niemcami i szykowanie się do powstania powszechnego, które potem tam zrealizowano w formie powstania strefowego, czyli akcji burza. Krótko mówiąc, walka z wycofującymi się Niemcami i próba nawiązania współpracy z kraczającymi bolszewikami. I temu celowi podporządkowano wszystko inne. I jakby ostrze mojej książki, i też tutaj odwołuję się do tej wypowiedzi, która jest kompletnie absurdalna, to znaczy, że nie można obwiniać wszystkich żołnierzy. No przecież ta książka jest wielkim hołdem złożonym zwykłym żołnierzom Armii Krajowej, którzy tam walczyli. To byli wspaniali chłopcy, to były wspaniałe dziewczyny, którzy walczyli jak lwy przeciwko wrogom Rzeczypospolitej. Problem polega na tym, że to wojsko zostało moim zdaniem przez dowódców użyte do złego celu, to znaczy do akcji burza, która była z góry skazana na klęsk, która była mrzonką, bo pomysł taki, że będziemy pomagać bolszewikom w walce z Niemcami, a Stalin się tak wzruszy i w nagrodę nam da niepodległość, była pozbawiona realnych przesłanek. Moim zdaniem w momencie, kiedy zaczęły się pierwsze mordy banderowskie na Polakach, trzeba było rzucić wszystkie plany, wszystkie akcje burze, wszystkie powstania, wrzucić to wszystko do kosza, uzbroić ludzi i rzucić się na ratunek. Nie uratowano by wszystkich oczywiście, nikt tego nie twierdzi, ale uratowano by wielu, wielu ludzi, gdyby banderowcy natrafili już w połowie roku 43 na opór ze strony Polaków i niewątpliwie takie możliwości były, bo późniejsze wydarzenia pokazują, że jednak i ludzie, i broń były na miejscu.
Pozwolę sobie zmienić teraz nieco perspektywę na współcześniejszą. W Polsce temat Wołynia od kilku lat jest rozpropagowany, moim zdaniem, dzięki filmowi Wojciecha Smarzowskiego przeniknął do debaty publicznej. A jak panowie oceniają sytuację z perspektywy Ukrainy? Czy wiedza na temat Wołynia na Ukrainie funkcjonuje?
No, pokaz filmu na Ukrainie w ogóle został odwołany, także to jest następny poważny problem.
I od tego czasu nic się nie zmieniło?
Nic się nie zmieniło. Buduje się następne pomniki Bandery. Ja mam dużo tam przyjaciół, znajomych i Ukraińców i osoby, które tam jeżdżą. I muszę powiedzieć, że w samych Ukraińcach, przynajmniej tych, których ja znam, jest niezadowolenie z tego powodu. No, dostrzegają tą nacjonalistyczną i neonazistowską iskrę, która, że tak powiem, no jest podsycana niestety również przez czynniki oficjalne na Ukrainie. No. Bohaterem narodowym jest kolaborant i tak naprawdę więzień II Rzeczpospolitej skazany na karę śmierci za akcje terrorystyczne. Czy nie lepiej by było, gdyby bohaterami zostali właśnie chociażby ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków? No oczywiście, nie byli tak bardzo znani, to byli zwykli, prości ludzie, chłopi, chłopki, którzy mimo wszystko, mimo tego zagrożenia życiem ratowali Polaków. No ale niestety, idzie to wszystko w bardzo złą stronę. Nasze działania polityczne, jak już chyba mówiłem na samym początku, też nie są zbyt piękne pod tym względem, bo nie, w żaden sposób nie dementujemy jakby tych gloryfikacji właśnie banderowców czy czy działań neonazistów, bo tam regularnie odbywają się marsze w mundurach SS. I dlatego, właśnie dlatego, panie Piotrze, to nie jest przytyk do pana książki. Ja oceniam bardzo pozytywnie i uważam, że wszystkie materiały dotyczące Armii Krajowej i przede wszystkim opisywanie, pojawia się słowo ludobójstwo bardzo często, co jest bardzo cenne. Wszystko okej, tylko ta wymowa, ta dialektyka, bym powiedział, w tym pierwszym rozdziale i takie różne docinki, przepraszam za to określenie, jest za zakończenie, jest taki fragment sakrum naszej tożsamości, momencik historycznej, bo ja chciałbym tu też wyjaśnić czytelnikom i słuchaczom, o co tu może chodzić. Gorzkie cytaty, psuje państwu nastrój. No po co te słowa? Po co? Po co te uprzykrzenia?
Może pozostawmy.
To jest bardzo ważna rzecz, bo wie pan, ja jestem głęboko przekonany o tym, jako człowiek, który jest związany rodzinnie, historycznie, uczuciowo i we wszystkie inne sposoby ze Wschodem. Moja rodzina jest co prawda nie z Wołynia, natomiast z Kowińszczyzny, która już została odcięta od Rzeczypospolitej 20 lat wcześniej, bo w roku 1918 trafiła do Litwy Kowińskiej i zawsze w mojej rodzinie, wie pan, było poczucie i w wielu rodzinach związanych z ziemiami wschodnimi, że zawsze, mówiąc brutalnie, już jest wieczorem, więc możemy to powiedzieć, Polska Centralna, Warszawa zawsze się na nas wypinała. Zawsze uważałem ziemie wschodnie za takie gorsze, to słowo kresy, prawda, rozmyte, niejasne, to nie jest ta rdzenna, prawdziwa Polska. Nas, Polaków stamtąd, zawsze uważano za ludzi takiej trochę Polaków gorszej kategorii, bo mówiliśmy śmiesznie, nasi przodkowie mówili troszkę inaczej po polsku i zawsze centrum kraju nie miało serca do naszych ziem, które dla nas nie były żadnymi kresami, tylko były dla nas ojczyzną. I nie ma moim zdaniem w historii drugiego takiego przykładu, który by tak wymownie pokazywał to, jak bardzo mało serca miała Warszawa dla tych ziem, jak właśnie zbrodnia wołyńska. Tam ginęli zwykli Polacy, bogobojni, wspaniali patrioci, którzy tak strasznie kochali Polskę, którzy tą Polskę idealizowali, którzy naprawdę byli najwspanialsi patrioci z krwi i kości. I oni w najbardziej czarnej godzinie w swojej historii, kiedy ich wyżynały luźne watachy chłopów uzbrojone w siekiery, nie czekali się pomocy ze strony Polski. Dokumenty, które cytuję w tej książce, które czytałem, listy ocalonych, dokumenty napływające z Galicji Wschodniej w roku 1944, po prostu rozdzierają serce każdego patrioty. I oczywiście można, wie pan, to wszystko podać w takim kojącym sosie, wie pan, że w zasadzie nie było tak źle i tak dalej, ale moim zdaniem zrobiono straszną krzywdę tym buciom, wie pan. I ja nie
wiem, bo spotykałem się z tymi ludźmi.
I wie pan co, ja byłem, wie pan, w polskiej szkole i na cały czas słyszymy o tym, że polskie państwo podziemne było największym, najpotężniejszą organizacją podziemną w całym, wie pan, Bożym świecie, prawda? Nigdzie nie było takiego potężnych struktur, takiej silnej armii. No to gdzie oni byli, wie pan? No to jest pytanie, które trzeba wreszcie, nie oglądając się na patriotyczną poprawność, trzeba zadać. No.
Szczerze mówiąc, panie Piotrze, zastanawiam się właśnie na tym, czy w takiej sytuacji, gdy tak wiele ataków idzie na nasz kraj, szczególnie ze strony wschodniej, czy nie wpisuje się pan niestety w nurt tych ataków? I to mnie najbardziej w tym wszystkim martwi. Dlatego chętnie zaproszę pana tutaj jako prezes stowarzyszenia do Poznania, żeby mógł pan nam bliżej opowiedzieć o tej książce. Zorganizuję 2 czy 3 spotkania. Być może, że uda się też doktora Adama Ostanka zaprosić. Być może, że wyjdzie z tego jakaś inna książka. Kto wie?
Wie pan, ja bardzo chętnie przyjadę, tylko wie pan, ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, to znaczy skoro Żebyśmy my nie mogli, wie pan, w swoim gronie mówić o krwawiących, strasznych, potwornych rzeczach, bo co pomyśli sobie, wie pan, ona...
W swoim gronie pan powiedział. A no niestety mamy tak, że media w tej chwili, pan wydał książkę i nie wiadomo, jak mogą być te zwroty, które pan w nich użył, wykorzystane chociażby przez komunistów. No bo powiedzmy sobie szczerze, komuniści jak najbardziej jeszcze istnieją, a ja mam niestety bardzo przykre rodzinne konotacje, jeżeli o to chodzi.
Przepraszam, no, musimy się zbliżać do końca, także
ja
tutaj...
Ja tylko jeszcze jedno zdanie. No nie możemy, wie pan, debaty na temat trudnych spraw, nie może, wie pan, krępować tego typu obawy, prawda? Co też sobie pomyślą o nas tu czy tam. Trzeba o tym mówić.
Pytanie,
trzeba,
co jest pan, debatą?
Jesteśmy to winni tym ludziom.
No, oczywiście, ale pytanie, co jest debatą, nie? Czy ta książka jest... Bo sam pan podkreśla zresztą na spotkaniach, że raczej podchodzi pan do historii nie naukowo, tylko publicystycznie, tak?
Przepraszam,
czyli
bo tutaj
wyciąga
panowie,
pan jakby co ciekawsze wątki.
Tutaj
i...
panowie zaczynają już nowy, kolejny wątek, a niestety czas Arsenału Kultury dobiega końca. Także w tym momencie stawiam kropkę. Musimy niestety przerwać, a temat, chociaż straszny, jest fascynujący i można by o nim gadać, rozmawiać bardzo długo. Gośćmi Arsenału Kultury był pan redaktor Piotr Zychowicz.
Dziękuję bardzo.
I pan Piotr Szalongowski.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
Do usłyszenia za tydzień.